Brutalna eksmisja, pobicie i śmierć lokatora z wychłodzenia. Tak według zeznań lokatorów Lutosławskiego 9 w Warszawie wyglądała reprywatyzacja nieruchomości. W siedzibie prokuratury krajowej trwa kolejne posiedzenie komisji weryfikacyjnej.
Kamienica została zburzona w trakcie działań wojennych. Po wojnie została odbudowana i zmodernizowana ze środków publicznych. Miasto stołeczne Warszawa oddało ją na mocy decyzji reprywatyzacyjnej w 2013 roku, pomimo braku zwrotu nakładów przez beneficjentkę. Nowi właściciele chcieli się pozbyć lokatorów. Jako pierwsza zeznania złożyła Alina Kołodziejczyk, była mieszkanka Lutosławskiego 9. Lokatorka mówiła o przemocy fizycznej, jaką wobec mieszkańców stosowali właściciele. Szczególnie okrutnie traktowano jednego z lokatorów, którego nie było stać na opłacenie czynszu. Mężczyzna później zmarł.
Został pobity, wyrzucony na dziko z mieszkania i ostatecznie skończył jako bezdomny i zmarł. Tak?
Tak.
Czy to jest prawda?
Tak, tak, oczywiście, tak.
Pan Zimny również został wyrzucony ze swojego lokalu i jest bezdomny.
Jest bezdomny, chodzi gdzieś tam się...
Czyli dwie osoby zostały bezdomne w wyniku przeprowadzonej reprywatyzacji.
Tak samo Kamil. Ten młody Kamil, który wyszedł
z domu dziecka.
Tak?
Trzy osoby bezdomne w wyniku reprywatyzacji. Tak. Jedna zmarła, zabrano jej leki, tak siłą, bez komornika, bez organów państwa. Tak.
Członek komisji weryfikacyjnej Adam Zieliński mówi o tym, co dalej może się stać z nieruchomością. Jedną z możliwości jest powrót kamienicy do Skarbu Państwa.
A następnie procesów sądowych o rozliczenie nakładów i tego, co się należy właścicielce. A druga możliwość to utrzymanie decyzji miasta w mocy, czyli budynek zostanie w własności obecnej pani, ale nałożenia na nią kary finansowej zgodnie z nowelizacją naszej ustawy o komisji za czyszczenie kamienicy w tak brutalny sposób.
Po przejęciu kamienicy nowi właściciele próbowali podnieść czynsz z 320 do 1000 zł. Jeszcze dziś zeznania mają złożyć m.in. mąż właścicielki nieruchomości oraz przedstawiciele ratusza. Warszawa, Zuzanna Dąbrowska.
Amerykańscy naukowcy z Uniwersytetu Stanowego w Wichita w Kansas potwierdzili tezę o eksplozji, do jakiej miało dojść na pokładzie samolotu Tu-154M. W 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim trwają obecnie prowadzone przez nich prace nad stworzeniem wirtualnego modelu rządowej maszyny, która rozbiła się 10 kwietnia 2010 roku. Badania te mają fundamentalny wpływ na ustalenie przyczyn katastrofy poprzez przeprowadzenie pełnej rekonstrukcji procesu rozpadu samolotu, w tym przemieszczania się jego poszczególnych części. Jak poinformował dziś przewodniczący podkomisji badającej przyczyny katastrofy Antoni Macierewicz, amerykańscy badacze stwierdzili już, że rozrzucenie szczątków wskazuje na dodatkową energię, która wytworzyła się w końcowej fazie lotu.
Uzyskaliśmy bardzo precyzyjne wyniki badań z instytutu wskazujące na to, że aby wbić się w ten rodzaj ziemi, a próbki gleby też zostały dostarczone oraz bardzo dokładne pomiary wszystkich fragmentów tych drzwi oraz framugi, że aby one mogły się wbić na tak głęboko i w takim kształcie, musiały mieć prędkość wbijania się w ziemię 10 razy większą niż prędkość, z którą wówczas opadał samolot. No więc jest oczywiste, że musiała być dodatkowa energia.
Tezę o wewnętrznej eksplozji samolotu pod Smoleńskiem potwierdził też ostatnio brytyjski ekspert lotniczy Frank Taylor. Według niego miały one miejsce najpierw w lewym skrzydle, a potem w kadłubie samolotu Tu-154M w ostatnich sekundach lotu. Swoją opinię wydał w oparciu o analizę fotografii oraz zapoznaniu się z wynikami dotychczasowych badań dotyczących m.in. wstrzelenia się w ziemię lewych drzwi pasażerskich. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu wzrosły o 1,9% w ujęciu rocznym, a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,3%. Najnowsze wstępne dane dotyczące inflacji przedstawił dziś Główny Urząd Statystyczny. Najbardziej podrożały żywność, napoje bezalkoholowe i alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, średnio o 1,1% miesiąc do miesiąca. W stosunku do stycznia poprzedniego roku wzrost ten wyniósł 4,1%. Wzrosły także koszty związane z mieszkaniem. Najbardziej staniały natomiast odzież i obuwie. W ujęciu rocznym ceny tych towarów spadły o 4,3%, a w porównaniu z grudniem zeszłego roku o 3,8%. Ekonomista profesor Zbigniew Krysiak mówi, że poziom inflacji kształtuje się na przewidywalnym wcześniej poziomie.
Nie widzę zagrożenia na tym etapie, by ta inflacja rosła.
Ona się kształtuje mniej więcej na poziomie, który tutaj był już prognozowany w poprzednim roku, w poprzednich miesiącach. Tutaj też na tym tle widzimy, że wzrost PKB był w grudniu powyżej 5%, czyli cały czas mamy właśnie taką sytuację pewnej równowagi. Martwilibyśmy się, gdyby ta inflacja była wyższa. Uważam, że stabilizacja tej inflacji będzie jedna z dalszej kolejności przy prawdopodobnie nawet rosnącym PKB, dlatego że obecnie zauważyliśmy wzrost inwestycji na poziomie 12%.
Ekonomiści spodziewali się w tak zwanym konsensusie rynkowym inflacji w ujęciu rocznym na poziomie 1,9%, a liczonej miesiąc do miesiąca w wysokości 0,2%. Prezydent Rzeczpospolitej Andrzej Duda rozpocznie dziś 3-dniową wizytę na Litwie. Ma ona związek z obchodami setnej rocznicy odbudowy państwa litewskiego. W planie prezydenckiej wizyty są także m.in. spotkania z prezydent Litwy Dalią Grybauskaitę. Rozmowy przywódców mają dotyczyć współpracy bilateralnej, w tym spraw gospodarczych i bezpieczeństwa. Ważnym aspektem dialogu będzie również kwestia Polaków mieszkających na Litwie i przestrzegania ich praw przez tamtejsze władze. Komentatorzy zwracają uwagę, że wczoraj prezydent Andrzej Duda spotkał się z europosłem Waldemarem Tomaszewskim, przewodniczącym Akcji Wyborczej Polaków na Litwie. Po przybyciu do Wilna pierwszymi punktami wizyty szefa państwa polskiego są natomiast rozmowy z przedstawicielami Polaków. To bardzo dobry sygnał, na który mniejszość polska na Litwie długo czekała, mówi dr Bogusław Rogalski, politolog.
Chodzi o to, aby Polacy na Wileńszczyźnie poczuli wsparcie państwa polskiego i aby poczuli, że nie są osamotnieni w tej nierównej walce o swoje prawa z władzami i instytucjami państwa litewskiego. I tak się dzieje przy tej wizycie. Prezydent zrobił bardzo dobry krok, pokazując władzom państwa litewskiego, że ocieplenie stosunków między naszymi krajami jest możliwe i jest potrzebne, ale nie kosztem polskiej wspólnoty, która jest mniejszością autochtoniczną na Litwie. Tak właśnie powinny wyglądać te wizyty. Takiej postawy otwartej, ale też twardej wobec państwa litewskiego brakowało, jeśli chodzi o posunięcia państwa polskiego w ostatnich latach.
Prezydent Andrzej Duda jest jednym z szeregu przywódców zaproszonych na obchody setnej rocznicy odbudowy państwa litewskiego. Wezmą z nich udział m.in. prezydenci Ukrainy Petro Poroszenko i Niemiec Frank-Walter Steinmeier, który ma także odbyć dwustronne spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą. Blisko olimpijskiego medalu była dzisiaj Monika Chojnisz. Polska biatlonistka zakończyła bieg na 15 kilometrze na 6 pozycji. Wygrała Szwedka Hanna Eberg. Wśród biatlonistów Grzegorz Guzik znalazł się w 3. dziesiątce. W południe rozpoczął się kolejny trening przed konkursem skoków narciarskich na skoczni dużej. Polacy zaprezentowali się z bardzo dobrej strony. Aż 3 naszych sportowców plasowało się w 10. Z kolei Kamil Stoch wyrównał rekord skoczni, skacząc 139,5 metra. Ostatnią dzisiejszą nadzieją na olimpijski medal są saneczkarze, którzy powalczą w sztafecie. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.